Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek podczas katechezy mówił dziś o różnicach i wzajemnym uzupełnianiu się kobiet i mężczyzn. Papież powiedział, że różnica płci nie służy przeciwstawianiu się sobie mężczyzny i kobiety, czy też podporządkowywaniu kogoś, lecz służy jedności, przekazywaniu życia i ich wzajemnemu ubogacaniu się. Kultura współczesna otworzyła nowe przestrzenie, by pełniej zrozumieć te różnice, ale stworzyła również wiele wątpliwości, mówił Ojciec Święty. Papież zastanawiał się też, czy teoria gender nie jest wyrazem jakiejś frustracji, która ma na celu zatarcie różnicy seksualnej, ponieważ nie potrafi już z nią sobie poradzić.
Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, a nie rozwiązaniem. Aby rozwiązać swe problemy relacji, mężczyzna i kobieta powinni zamiast więcej do siebie mówić, bardziej słuchać siebie nawzajem, lepiej się poznawać, bardziej miłować siebie nawzajem. Powinni traktować się z szacunkiem i przyjaźnie współpracować. Z tym fundamentem ludzkim, wspieranym przez łaskę Bożą, można planować jedność małżeńską i rodzinną na całe życie.
Ojciec Święty mówił też, że opis biblijny o raju i grzechu pierworodnym przypomina, że komunia z Bogiem odzwierciedla się w komunii ludzkiej pary, a utrata zaufania do Niego rodzi podział i konflikt między mężczyzną a kobietą. Stąd rodzi się dzisiaj wielka odpowiedzialność Kościoła, wszystkich wierzących, aby na nowo odkryć i ukazać światu piękno planu stwórczego. Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich, szczególnie wszystkich małżonków. Wraz z wami dziękuję Bogu za radość i pokój małżeństw szczęśliwych. Wiemy jednak, jak wiele rodzin, małżeństw jest doświadczonych kryzysem i rozbiciem. Polecam ich waszej modlitwie. Niech ufni w moc Chrystusa Zmartwychwstałego odkryją na nowo jednoczącą siłę sakramentalnego przymierza, a w przebaczeniu i pojednaniu odbudują wzajemne zaufanie. Serca wam błogosławię.
Na zakończenie papież odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz. Prezydent Bronisław Komorowski podsumował swoją 5-letnią kadencję. Podkreślał, że Pałac Prezydencki i Belweder w tym czasie stały się miejscem dyskusji i współpracy. Mówił też o nowoczesnym patriotyzmie, którego najważniejszym osiągnięciem były obchody 25-lecia wolności. Prezydent chwalił się też rozpoczęciem programu modernizacji polskiej armii, działaniami na rzecz polityki prorodzinnej, wspieraniu polskich przedsiębiorców oraz nowym modelem prawa, które powstało w kancelarii prezydenta, a które to ma chronić podatnika, a nie urząd. Zapowiedział też, że przedstawi program dla młodych Polaków. Prezydent nie wspomniał jednak o tym, że podpisał ustawę podnoszącą wiek emerytalny i podatek VAT, a to właśnie tym w ocenie Andrzeja Dudy zasłynął prezydent Bronisław Komorowski. Kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda nazwał 5-letnią kadencję obecnego prezydenta festiwalem niespełnionych obietnic. Odniósł się m.in. do wystąpienia Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, że jest prezydentem wszystkich Polaków.
Prezydent Komorowski przez ostatnie 5 lat nie realizował rzeczywistego prezydenckiego mandatu. Prezydencki mandat to mandat od polskiego społeczeństwa i w związku z tym prezydent, mając odpowiednie instrumenty, przede wszystkim społeczeństwu powinien służyć. Trudno to wszystko, co jest tutaj zobrazowane na tych tablicach, nazwać służbą dla społeczeństwa. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Trudno to nazwać stabilną prezydenturą. Gdzie w ogóle można mówić o jakimkolwiek dialogu, skoro w rzeczywistości tego dialogu nie było? Skoro pan prezydent nawet nie podjął roli arbitra w sporach tak poważnych, które były ostatnio na polskiej scenie politycznej i społecznej. A przecież prezydent powinien nie dzielić Polskę na radykalną i racjonalną, tylko powinien starać się zasypywać podziały.
Kadencja obecnego prezydenta upływa 6 sierpnia. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Startuje w nich 11 kandydatów. Do 30 kwietnia Rolnicza Solidarność przedłuża trwający od połowy lutego protest w Zielonym Miasteczku, bo rząd do tej pory nie podjął żadnego dialogu. Rząd premier Ewy Kopacz pozostaje głuchy na postulaty związkowców, którzy domagają się systemowych rozwiązań problemów polskiej wsi. Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Rolniczej Solidarności, poinformował, że gospodarze zostaną w Warszawie, dopóki rząd nie zrealizuje ich postulatów.
W ubiegłym tygodniu, w piątek, wystąpili jeszcze do pani premier z listem otwartym po posiedzeniu prezydium, aby pani premier podjęła dialog z rolnikami. Powtórzyliśmy postulaty najważniejsze. I oczywiście do dnia dzisiejszego nie mam znowu odpowiedzi żadnej, aby pani premier chciała podjąć dialog. Czyli sama zmusza nas do tego, abyśmy trwali w tym miasteczku i rolnicy zdecydowali, że przedłużają protest o następne kolejne 10 dni. Pamiętamy, że 1 maja 2016 roku wchodzi już notyfikowane działanie, które już na co będzie obowiązywało. Wszyscy w Unii Europejskiej, którzy będą chcieli w Unii Europejskiej nawieźć polską ziemię, mogą do tego przystąpić. My nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji.
Rolnicy nie wykluczają zaostrzenia form protestu, grożą m.in. zablokowaniem Alei Ujazdowskich. Protestujący chcą m.in. interwencji na rynku trzody chlewnej i mleka, wypłaty odszkodowań za straty spowodowane w uprawach przez dziki oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Senatorowie debatowali nad projektem ustawy przewidującym pomoc finansową dla działaczy opozycji antykomunistycznej i dla osób represjonowanych z powodów politycznych. Chodzi o lata 1956-89. Pomoc ma być świadczona tylko osobom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Senatorowie Jan Maria Jackowski, Wojciech Skurkiewicz, a także Bogdan Pęk zwracali uwagę, że Sejm zmienił na niekorzyść projekt, który wyszedł z Izby Wyższej.
Mnie interesuje, dlaczego z ustawy wypadły osoby, które na przykład walczyły o wolność kultury, o wolności socjalne, ekonomiczne, na przykład w związkach zawodowych, wolnych i tak dalej, a nie stricte tylko politycznych praw człowieka.
Czym była podyktowana kwestia dotycząca zmiany kryterium dochodowego osób uprawnionych do utrzymywania pomocy?
To, co zrobił Sejm, jest skandalem po prostu. Wobec, jeżeli ktoś w tym kraju powinien dostać jakąś rekompensatę, to właśnie ci ludzie, którzy walczyli o wolność i suwerenność, narażeniem często życia.
Senator Jan Rulewski, odpowiadając na pytania, stwierdził, że to nie są rekompensaty i dodatki, a w 95% jest to naprawa krzywd. Pieniądze dostają ci, którzy ponieśli szkody i działali. Senator Rulewski poinformował, że pomoc obejmie około 15 tysięcy osób. Senatorowie PiS-u zgłosili do ustawy poprawki. Celem jednej z nich jest przywrócenie zapisu o wysokości świadczenia równej najniższej emeryturze. Głosowanie odbędzie się w czwartek. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz porównała smoleński pomnik światła do pomnika z Norymbergi z 1937 roku. Na antenie TVN24 zasugerowała, że za takimi pomysłami stoją idee nazistowskie, napisał jeden z portali. Podczas programu jako dowód prezentowała zdjęcia. Według Waltz oprócz niepokojących idei na pomnik świateł nie zgadza się konserwator zabytków. Prezydent stolicy stwierdziła, że nie może być pomnika światła, bo wszyscy by chodzili po światełkach. Według niej dyskusji na ten temat już nie będzie. Na krakowskim przedmieściu monument nie powstanie. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskim, jest zaskoczony tak haniebną wypowiedzią prezydent Warszawy.
To absolutnie nieuprawnione porównanie, które po prostu w sposób rażący narusza nasz spokój, godność i nasze przekonanie o tym, że ten pomnik byłby na pewno odpowiedni i zwracałby swoją śmiałością odwagę. Nawiązując zaś do sprawy lokalizacji pomnika u zbiegu ulic Trębackiej i Fosza, trzeba powiedzieć, że w rozmowach z wieloma rodzinami, nawet tymi, które były u pana prezydenta i zwracały się o jego interwencję, by taki pomnik w Warszawie powstał, dzisiaj one twierdzą i słusznie, że ta lokalizacja jest nieodpowiednia.
Tymczasem część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, która zwracała się do prezydenta Komorowskiego o budowę pomnika smoleńskiego w stolicy, nie chce monumentu w miejscu, które wskazał ratusz. Rodziny podkreślają, że lokalizacja przy zbiegu ulic Trębackiej i Fosza nie jest prestiżowa. Wskazują, że tuż obok znajduje się pętla autobusowa. Rodziny podnoszą, że pomnik światła jest już gotowy i byłby tańszy. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja pod tytułem Abstynencja dzieci troską rodziny, kościoła i narodu. Została ona zorganizowana w ramach wiosennej sesji apostolstwa trzeźwości. Konferencję otworzył rektor uczelni, ojciec dr Zdzisław Klawka.
Chcemy w czasie tej sesji budzić sumienia, czynić wszystkich Polaków odpowiedzialnymi za wychowywanie młodzieży, dzieci właśnie w duchu odpowiedzialności z myślą o przyszłości. Do cnoty trzeźwości trzeba wychowywać od najmłodszych lat. Chcemy budzić sumienia, aby ustrzec rządzących, nas wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodzieży przed demoralizacją.
Jeden z prelegentów, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, powiedział, że główną szkołą trzeźwości jest rodzina.
Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości opracował taki 9-letni program pod tytułem Rodzina Szkołą Trzeźwości. Przeżywaliśmy już i zwracaliśmy uwagę na ojca jako świadka wiary trzeźwości. Mówiliśmy w ubiegłym roku kochająca matka zawsze trzeźwa. W tym roku zajęliśmy się sprawą dzieci. Wiemy dobrze, że jedyną formą trzeźwości dla dziecka do 18 roku życia jest całkowita abstynencja.
Europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, podkreślał rolę, jaką odgrywa aparat państwowy w wychowywaniu młodzieży do trzeźwości.
Jeżeli państwo chce, żeby rosło pokolenie ludzi szczęśliwych, twórczych, nie szukających takich podpórek życiowych jak alkohol, to są kruche podpórki, które mogą bardzo łatwo życie wykoleić, no to państwo powinno wspierać, a przynajmniej szanować życie chrześcijańskie, szanować rodziny, a nie wspierać rozkład społeczny.
Referaty wygłosili także Piotr Szczukiewicz, Małgorzata Sojka oraz ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski. Wydarzenie zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z zespołem Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Dowódca wojsk NATO w Europie, amerykański generał Philip Bridloff, wyraził zaniepokojenie wznawianiem się walk na wschodzie Ukrainy i wezwał Rosję, by nie podsycała trwającego już rok konfliktu. Niepokój z powodu wznowienia walk na Ukrainie. Najważniejsze, by obie strony wycofały się w sposób możliwy do potwierdzenia, a Rosja przestała podsycać konflikt, napisał Bridloff na Twitterze. Jak ogłosiło dowództwo sił zbrojnych Ukrainy, w ciągu poprzedniej doby w strefie konfliktu zginęło 6 ukraińskich żołnierzy, a 12 zostało rannych. Rosja zaprzecza oskarżeniom ze strony NATO, że wysyła na wschód Ukrainy ludzi i broń, by wesprzeć tamtejszych separatystów w walkach z armią ukraińską. Kościół w Kanadzie ma nowego biskupa. Jest nim Polak, ksiądz Józef Dąbrowski ze Zgromadzenia Księży Michalitów. W Bazylice Katedralnej w London w prowincji Ontario odbyła się uroczysta konsekracja nowego biskupa. Mszę świętą koncelebrowało około 30 księży biskupów i ponad 100 kapłanów. W uroczystościach wzięli udział wierni z diecezji London. Pasterska posługa oznacza troskę o wspólne dobro diecezji, a w istocie o dobro Kościoła powszechnego, zaznaczył podczas homilii ksiądz kardynał Tomasz Collins. Metropolita Toronto zwrócił uwagę także na wyzwania. Powiedział, że dziś w niektórych częściach Kościoła takimi wyzwaniami są krwawe prześladowania, których dopuszcza się państwo islamskie. Chrześcijanie jako współcześni męczennicy są wyrzucani ze swych domów, mówił ksiądz kardynał Collins.
W naszej części świata te niebezpieczeństwa też są widoczne, tak jak oczywista jest przemoc widoczna w innych rejonach Kościoła. Wartości ewangeliczne są dziś kwestionowane przez sekularystyczny świat. Wielu polityków neguje dziś wolność sumienia. Tu w naszym kraju, w naszej prowincji, prawo do życia nie jest zabezpieczone od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Zagrożona jest rodzina, młodzi ludzie kończący studia zagrożeni są bezrobociem.
31 stycznia papież Franciszek mianował polskiego Michalitę biskupem pomocniczym jednej z największych diecezji anglojęzycznych w Kanadzie. Ksiądz Józef Dąbrowski nie kryje swojej radości z nominacji.
Nie spodziewałem się takiej nominacji, jestem zaskoczony, jestem wdzięczny, że po prostu otrzymałem taki zaszczyt. Chcę przede wszystkim pozdrowić wszystkich wiernych, którzy łączą się z nami duchowo. A chcę również pozdrowić tych, którzy nie mogli przybyć, moich parafian z Wysokiej Szczyrzowskiej, moją rodzinę i tych wszystkich, którzy składali mi życzenia z całego świata, ale nie mogli przybyć, bo jednak jest daleko. Także jestem wdzięczny Bogu, że po prostu wybrał mnie i będę starał się służyć Bogu jak najlepiej.
Ksiądz Józef Dąbrowski urodził się w 1964 roku w Wysokiej Strzyżowskiej. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.